Pracując z ludźmi, u których podejrzewam depresję, zarówno dorosłych, jak i nastolatków, dość często spotykam się z oporem przed pójściem do psychiatry. Pewnie dlatego, że są różne mity na temat psychiatrów i tego, co dzieje się z nami po wzięciu leku. W związku z tym zapraszam Was do głębokiej, interesującej i inspirującej rozmowy z Dorotą Łaguną, doskonałym psychiatrą, w której odpowiemy między innymi na pytania, czy leki zmieniają osobowość, czy należy bać się wizyty u psychiatry, czy lekarz, który czasami zmienia dawkę albo zmienia leki, jest złym lekarzem i dlaczego warto skorzystać z pomocy, zwłaszcza w depresji. Główny temat to leki w depresji. Zapraszam Was serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie, Dorota.
Witam Cię również, Agnieszko.
Chcę powiedzieć Państwu wszystkim, którzy mnie słuchają, że Dorota spadła mi z nieba, dosłownie. I jest odpowiedzią na moje prośby wysyłane w kosmos, w świat od 3 miesięcy. Mianowicie chcę z Tobą podjąć bardzo ważny temat, którego boją się rodzice nastolatków. Znaczy, generalnie ludzie się boją, ale to jest do rodziców nastolatków, o lekach w depresji. A takim chyba najważniejszym momentem, który mnie skłonił do w ogóle szukania osoby i rozmawiania na ten temat, była sytuacja, kiedy przyszła do mnie nastolatka w grudniu z dużym lękiem, napięciem, niepokojem i ewidentnie w epizodzie depresyjnym. Kiedy zaleciłam konsultację psychiatryczną, rodzice się totalnie wycofali ze współpracy, mówiąc: moje dziecko nie potrzebuje leków.
Tak.
Zrobiłam sondę na Facebooku i na YouTubie, dlaczego boimy się leków. Jest kilka rzeczy. Chciałabym zacząć od pierwszego. Rodzice mówią: boję się, że leki zmienią świadomość mojemu dziecku, że spowolnią je, że je odetną od życia, a wcale nie pomogą. Jak działają leki antydepresyjne?
Jak działają leki antydepresyjne? Leki przeciwdepresyjne wpływają na receptory, które mamy w mózgu. To jest działanie w dużym stopniu poznane, ale jeszcze na pewno jest wiele tajemnic wokół tego. Natomiast doświadczenie moje pokazuje mi, że leków nie należy się bać, o tak powiem. Ja pracuję 27 lat jako psychiatra. Policzyłam to sobie ostatnio, to jest kawał czasu.
Tak.
Kawał czasu, naprawdę. I tak, mogę powiedzieć, że jestem z natury. To może nie do końca będzie odpowiedź na Twoje pytanie, ale taki też wstęp.
Dobrze.
Taka, że jestem z natury osobą bardzo ostrożną. I tak mi się wydaje, że jeśli chodzi o podejście do mojej pracy zawodowej, bardzo odpowiedzialną. Miałam różne fazy w swoim życiu zawodowym. Kiedyś szkoliłam się, przeszłam szkolenie psychoterapeutyczne, miałam taką fazę, że trzeba wszystkich kierować na psychoterapię, że leki to jakiś mit, że po co te leki. Może pierwszą taką fazą w moim życiu zawodowym była właśnie taka faza biologiczna. Leki są bardzo typowo lekarska, prawda? Leki są bardzo ważne, lekami można bardzo wiele uzyskać. Potem była ta drugie wahnięcie na drugi biegun właśnie myślenia głównie o psychoterapii. No i myślę, że po tylu już latach doświadczeń to się jakoś wyrównało i wiem, że obie te metody mają swoje miejsce i mogą się świetnie połączyć i powinny być łączone. Jest wiele badań, które mówią o tym, że stosowanie obu tych metod w różnych dolegliwościach, no mówimy o depresji, prawda? Depresji przynosi lepszy efekt niż każda z tych metod oddzielnie, no ale też patrzymy na człowieka indywidualnie, prawda? Jednej osobie zależy to od tego, od zaawansowania objawów depresyjnych, od tego, czy one w ogóle są, czy to można nazwać depresją, czy też jest to jakiś, powiedzmy, stan depresyjny, stan umysłu depresyjny, tymczasowy, związany z jakąś bardzo konkretną sytuacją. Także no, na każdego należy spojrzeć indywidualnie. Czasami myślimy o terapii, czasami myślimy o połączeniu tych dwóch rzeczy. Najczęściej. Leki wpływają na receptory w mózgu, a przekłada się to na neurotransmitery, czyli takie substancje, które my mamy, które my tak czy inaczej mamy i
O
które
właśnie, to jest ważne, że my
nie
je
jest
mamy,
nic
tak?
takiego. My je mamy. To są substancje, które działają w naszym mózgu i w stanach takich jak silny lęk, depresja, psychozy, inne jakieś zaburzenia psychiczne, to też jest zaburzenie chemii naszego mózgu, tak można powiedzieć. Bo też wielu rodziców, tak jak mówimy o nastolatkach, wielu rodziców mówi tak, no ale to jest chemia, prawda? No tak, ten lęk przed chemią jest
Tak,
dosyć powszechny.
ale sprawdzam, czy możemy to porównać na przykład do tego, że kiedy ja mam chorą tarczycę, to znaczy, że moja tarczyca nie produkuje no, jakiegoś związku, tak? Czyli
Tak,
no,
albo
proteiny.
produkuje go za dużo i to
Albo
zmienia
produkuje.
metabolizm. Tak,
Tak,
zmienia nasz metabolizm.
czyli no właśnie, zmienia mój metabolizm i w moim ciele nie ma hormonu. Brakuje mi. W związku z tym. Dlaczego to jest tak, że kiedy choruje tarczyca i wiemy, że trzeba dostarczyć Eutyroxu, to jest ok, a kiedy coś nie działa, jeśli chodzi o chemię w mózgu, czyli trzeba czegoś dostarczyć, to nie jest ok. Dlaczego tak reagujemy nerwowo jakoś?
To jest
No.
trudne, żeby wpłynąć na mózg, bo mózg jest bardzo złożony i myślimy sobie tak, wpływ na naszą osobowość, na nasze postrzeganie świata. I jak to dać dziecku tą właśnie chemię, kiedy wydaje się, że to nie jest tak proste jak w przypadku tarczycy. Moim zdaniem to tak jest. Moim zdaniem to tak jest. Nigdy nie działamy, myślę, że ludzie boją się też tego, jakiejś takiej kontroli z zewnątrz, prawda, że ktoś da
Właśnie.
jakieś leki, zmieni osobowość tego człowieka, który jest leczony, zmieni jego sposób patrzenia na życie, no wpłynie na jego, na po prostu na jego ja, na jego tożsamość w jakiś sposób.
Tak, i wiesz, to może mieć takie pokłosie w takiej sytuacji, że kiedyś były bardzo silne leki, na przykład antylękowe, czy przepraszam, antylękowe, obniżające lęk, które faktycznie powodowały, no bo jak obniżasz lęk, no to spłaszczasz nastrój, prawda? I też to jest to, czego to za chwilę o tym porozmawiamy, że czasami ludzie się boją, że co będzie po tym, jak się odstawi leki, no, będzie to, że nastrój jest spłaszczony, a potem jakby trzeba go sobie odbudować. Natomiast czy leki zmieniają osobowość? Proszę, odpowiedz na to pytanie jako psychiatra, bo to jest bardzo ważne pytanie. Czy mi nie
To jest
zepsujecie
bardzo ważne.
dziecka po prostu?
Moim
No.
zdaniem nie. Moim zdaniem nie. To znaczy, mogą być jednym z takich ogniw, które umożliwiają nam właśnie zdrowy rozwój osobowości w wieku nastoletnim. Ja mam takie wyobrażenie o depresji, że myślę, że czym innym jest stan depresyjny umysłu, czym innym
Tak.
jest depresja jako
Jako
choroba.
choroba. Tak.
Żeby depresję określić, żeby powiedzieć o depresji jako chorobie, muszą być spełnione pewne kryteria. Musi być spełnione kryterium czasu. Mówimy, że to jest minimum dwutygodniowy okres, kiedy obniżony jest nastrój w sposób jednostanny. W taki sposób, który ten nastrój jest mało reaktywny na pozytywne bodźce z zewnątrz, więc oczywiście też muszą wystąpić pewne objawy, ale może nie będę ich teraz wymieniać.
Ja podlinkuję te objawy pod
Tak,
naszą
tak, tak.
rozmową. Dla ludzi, którzy nas słuchają, warto sobie to sprawdzić. Natomiast powiedziałaś ważną rzecz. Leki mogą pomagać w rozwoju osobowości, kiedy mamy nastolatka.
Tak uważam.
Dlaczego?
Myślę, że powiem tak, lubię sobie wyobrażać depresję jako rodzaj nowotworu. Może być taka metafora, którą łatwo zrozumieć. Nowotwór to twór, prawda, jakiś nowy twór, który powstaje w organizmie i on się rozrasta, rozrasta, wypycha, wypiera tą zdrową tkankę, czasami coś zatyka, czasami wypełnia, na przykład jamę brzuszną, prawda? Inne narządy nie mogą działać tak, jak powinny. Ja myślę tak, depresja, stan depresyjny to jest naturalny stan umysłu, który się zdarza wszystkim nam. Myślę, że nie ma człowieka na ziemi, który nie doświadczyłby depresyjnego stanu umysłu. To znaczy takiego stanu, w którym czuje żal, w którym czuje smutek, przygnębienie, w którym coś opłakuje, prawda? To jest naturalne. Natomiast depresja jest, ja sobie wyobrażam depresję tak, że to jest taki stan, który wypełnia cały nasz umysł i jakby wypiera te inne stany umysłu. To takie zdrowe stany umysłu, te, które pomagają nam się wydobywać na przykład z obniżonego nastroju. Spotkało mnie coś przykrego, przeżywam to w określony sposób, ale myślę, okej, zadzwonię do mojej przyjaciółki i pogadam o tym. Depresja jest to taki stan, w którym już nie ma siły, nie ma siły, nie ma. Jest czasem taki pomysł, powinienem wziąć witaminę D3. Powinienem to czy tamto, chciałbym nawet. Być może to by mi dobrze zrobiło, ale nie mam na to siły, nie mam już na to, nie sięgam po te dobre rzeczy. Także.
To jest przepiękna metafora. Ja się na tym zatrzymam. Bardzo Ci dziękuję, że Ty jako lekarz to mówisz, bo jak mówimy o nowotworze, no to nowotwór prowadzi do śmierci. I ja chcę powiedzieć bardzo wyraźnie to, co powtarzam, choć niektórzy się jakby denerwują, kiedy to mówię, że depresja kończy się śmiercią. Nieleczona depresja, tak jak nieleczony rak. Kończy się śmiercią, tak choroba, depresja kończy się śmiercią. To jest bardzo ważne. Wszystko jest nam zabrane, bo ona się rozpanasza w mózgu i zabiera nam i siłę, i energię, i w ogóle no, myślenie o tym, że mogłoby być inaczej. I to jest ciekawe, że kiedy człowiek choruje na raka, nikt nie ma wątpliwości, że trzeba stanąć na głowie, wydobyć spod ziemi pieniądze na leczenie, robimy zbiórki, a jak dziecko jest chore, no to mówimy, no za naszych czasów nie było depresji, albo moje dziecko nie potrzebuje leków. I to, co chcę powiedzieć, to to, że ja, kiedy mam wątpliwość, czy to jest stan depresyjny, bo to jest ważne, stan depresyjny, epizod depresyjny versus choroba, to ja dlatego zalecam konsultację psychiatryczną, bo jeżeli nie będziemy tego leczyć i zajmiemy się tylko psychoterapią, to człowiek i tak umrze. To jest ważne, sama psychoterapia w depresji, no, nie poprawi chemii w mózgu.
Tak. Ja myślę, że wychodzenie z depresji, leczenie z depresji, bardzo nie lubię sformułowania walka z depresją.
Tak.
Niedawno, wczoraj, przedwczoraj, nie pamiętam dokładnie, był dzień walki z depresją. Ja
Tak,
nie
wow.
lubię tych militarnych sformułowań
Tak.
w odniesieniu do leczenia ludzi, zarówno do leczenia nowotworów, jak i leczenia na przykład różnych zaburzeń psychicznych. Walka,
Tak.
złe słowo moim zdaniem,
Oj,
dlatego że walka z depresją to jest tak jakby walka ze sobą, prawda? Bo ta depresja, no, to jest część naszego przeżywania. I to jest takie słowo, które się źle kojarzy. Ludzie myślą sobie, muszę to zwalczyć, muszę sobie, muszę, tak jak na ringu, prawda? Siłą to pokonać. Nie, nie. Ja bym porównała wychodzenie z depresji do wchodzenia po schodkach albo po drabince. I ta drabina, czy te schody mają wiele, ta drabina ma wiele szczebelków. I leki to jest coś takiego, to nie załatwia całej sprawy. To jest coś, co pozwoli nam się na
Tak.
przykład wydobyć z tego takiego doła, 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 wstawić się na pierwszy szczebelek, poprawi nam trochę nastrój, doda nam trochę energii i dzięki tej energii, dzięki trochę takiemu, powiedzmy, też myślę, leki tak. W depresji bardzo istotne jest negatywne myślenie. To jest rodzaj natrętnego, uporczywego, negatywnego myślenia. dotyczącego całokształtu, można
Tak,
powiedzieć,
to ważne.
życia, przeszłości, siebie samego jako osoby, wszystkich swoich cech, często też otoczenia, jeśli najbliższych, prawda? No, ale głównie siebie. Myślę, że jeśli te negatywne myśli złagodzimy też ten szczególny brak energii, brak siły na
Tak.
cokolwiek, wyrównamy sen, to jest też bardzo ważne, to jest już pewna ulga. Ta ulga
O,
może nam
właśnie.
pozwolić na przykład wykonać ten telefon do kogoś, kogo lubimy, wziąć witaminę D3, pójść na spacer, nie wiem, zrobić różne rzeczy. Drobne, malutkie, ale to jest kolejny krok. Kiedy rośnie motywacja, poczułem się lepiej i mogę, prawda, mogę iść dalej. Depresja jest w którym wszystko jest beznadziejne, w którym nie sięgamy po te zdrowe osoby, prawda? Nie sięgamy. A w odniesieniu do nastolatków, to można powiedzieć, no też nie uczymy się tego, prawda? Nie uczymy się tego, bo nie mamy okazji. Siedzimy, tkwimy w depresji, tkwimy tam, w tej takiej czarnej dziurze. To staje się częścią naszej tożsamości po pewnym czasie. Potem trzeba o wiele więcej wysiłku włożyć, żeby nauczyć się inaczej żyć, bardziej pozytywnie.
Ja zaraz opowiem Państwu, jak mi spadłaś z nieba, ale cały czas myślę, że no mówisz to, co ja bardzo chcę też przekazać rodzicom, ale fantastycznie, że mówisz to ty jako lekarz. Właśnie element ulgi, to tak jakbyśmy temu dziecku zdjęli coś z głowy i z ciała, żeby ono mogło zacząć się odbudowywać życiowo i żeby mogło w ogóle pójść do tych aktywności, na których nam jako dorosłym zależy. Ale jest jedna ważna rzecz taka, która budzi dużo wątpliwości rodziców, ale też dorosłych. Mianowicie, zacząłem brać leki i czuję się gorzej. I ja wiem, że istnieje coś takiego jak ustawianie leków w depresji. Czy możesz powiedzieć, co to oznacza?
No myślę tak, każdy organizm jest indywidualny, jest wiele warunków, które wpływają. Tak jest metabolizm, jest masa ciała, która wpływa. Jest też ta tajemnicza chemia mózgu, która, no my tego przecież nie mamy bezpośredniego podglądu, my to musimy poznać. Jakby dla mnie istotne jest, żeby ludzie też wiedzieli o tym, że nie ma magicznego przycisku. Zarówno w psychoterapii, prawda, nie ma czegoś takiego, co terapeuta może na pierwszym spotkaniu powiedzieć, co mam robić, żeby było dobrze, i wtedy już wiem i jest cudownie, prawda? Nie ma. To jest
Choć
długi, żmudny proces.
przypominam, że ja pracuję nad taką tabletką, która kiedyś będzie. Ludzie będą do mnie przychodzili, ja będę mówiła, jest taka tabletka, pan łyknie raz i będzie po wszystkim, ale póki co nie ma tak,
Jeszcze jej nie ma.
nie ma czegoś szybkiego.
Na czegoś szybkiego. Podobnie jest z ustawianiem leków. To jest proces. Myślę, że trzeba wybrać lekarza, któremu cię jakoś jednak zaufa. Często ludzie polecają sobie wzajemnie kogoś, kto im pomógł, prawda? Kto jakoś się sprawdził, kto też dużo tłumaczył. I to jest ważne. To tłumaczenie, jak te leki każdemu pojedynczemu pacjentowi, jak te leki działają. To są dwie skrajności. Ja już
A
tak
jak
przybliżam.
działają? Powiedz, jak działają? Co to znaczy, że czasami trzeba na efekty leków depresji poczekać?
Poczekać. Tak, zazwyczaj trzeba poczekać na efekt leków
Dlaczego?
przeciwdepresyjnych. Bo to jest leki, może powiem na przykładzie takich leków, które stosuje się najczęściej jako leki pierwszego rzutu. Zazwyczaj lekarze mają też różne zwyczaje, różne doświadczenia i najczęściej korzystają z tego leku, z którym mają dobre doświadczenia i też pasuje im, powiedzmy, profil pacjenta. Już trochę inna para kaloszy, ale chodzi o to, że więc powiem to na przykładzie leków serotoninowych, czyli takich, które wpływają na poziom serotoniny w mózgu. Ta serotonina jest, my ją wszyscy mamy. Są stany, w których tej serotoniny jest jakiś względny niedobór. Ja sobie to tak wyobrażam. I leki, które stosujemy zazwyczaj, działają trochę. Ja sobie to porównuję do recyklingu. Dostarczamy substancję, która powoduje, że mniej serotoniny, której jest niedobór. To są trochę takie uproszczenia, no ale
Okej, okej.
chcę to tak powiedzieć, żeby było zrozumiałe. i żeby było no, jakaś była metafora, bo na metaforach moim zdaniem łatwiej zrozumieć różne rzeczy. Więc dostarczamy substancję z zewnątrz, która powoduje, że ta nasza endogenna, czyli pochowana w naszym organizmie serotonina, jest zawracana do tego kółeczka, w którym wciąż krąży. Mniej wyrzuca się jej na śmietnik, czyli mniej metabolizuje się i wydala z organizmu, jest zawracana. I ta pula po pewnym czasie, ale dopiero po pewnym czasie rośnie. Dlatego te leki są też, to jest i źle, i dobrze, prawda? Bo nie są magiczne pstryki, już czuję się lepiej. Ale z drugiej strony, naprawdę jest czas na to, żeby zauważyć, jeśli są jakieś działania niepożądane, jeśli coś złego się dzieje, żeby zauważyć i zgłosić to lekarzowi. To są leki bardzo bezpieczne. One są jednymi z najbezpieczniejszych leków, nawet przy przedawkowaniu.
Wspaniale, że to mówisz. Czyli chodzi
Tak.
o to, że organizm musi tak jakby na nowo odzyskać odpowiednią dawkę serotoniny, on się musi tego
Odpowiednią pulę
nauczyć
tej
po
serotoniny,
prostu.
prawda? I dopiero wtedy jest w stanie, no właśnie, wejść na ten taki drugi szczebelek. To jest taki fenomen trochę, no, jest mnóstwo poradników, mnóstwo takich wiedzy potocznej i powszechnej na temat pozytywnego myślenia, prawda? I siły pozytywnego myślenia. Ale siłę pozytywnego myślenia, kiedy komuś, kto ma depresję, zaczniemy mówić takie pozytywne komunikaty, to jest straszne, bo to daje odwrotny efekt. Ta osoba myśli, ojej, a ja tak nie potrafię, ja tak.
Potrafię.
I znowu, jeszcze niżej, znowu jest kolejna cegiełka tego muru pod tytułem Jestem beznadziejny. Więc, ale żeby naprawdę móc zastosować, móc uwierzyć w tą siłę pozytywnego myślenia, pozytywnego nastawienia do życia i korzystania z różnych pozytywów, no trzeba rzeczywiście po kilku tych szczebelkach drabinki wejść trochę wyżej. Wtedy to może być cenne i sensowne, a na tym najniższym szczebelku jest bezużyteczne, a nawet szkodliwe. Bo to
Okej,
są
okay,
leki.
czyli mamy taką sytuację, że dajesz lek i sprawdzamy po 2-3 tygodniach, jak ja się czuję. A na czym polega ustawienie leku? Czyli, że ja przychodzę i mówię, nie widzę zmiany, to zmieniamy lek, zmieniamy dawkę, albo mówię, no, coś mi trochę nie pasuje w tym.
To jest tak, że ustawienie leku. Leczenie jest procesem. Tak jak mówiłam o terapii, prawda? To jest długoterminowy proces zazwyczaj. Natomiast leczenie farmakologiczne też jest procesem dobierania dawki, dobierania leku, sprawdzania. To się dzieje zazwyczaj ostrożnie, zwłaszcza w przypadku dzieci, nastolatków. Ponieważ wówczas też mózg jest jeszcze niedojrzały, czasami te leki mają troszeczkę inne działanie, to znaczy wolniejsze, nie takie jak spodziewamy się u dorosłych. Leki działają opornie, jakby nie tak szybko udaje się ustawić to leczenie. Więc na czym polega sprawa? Że lekarz ostrożnie daje lek. Zazwyczaj, i ja nie spotkałam się z inną sytuacją, daje najmniejsze, powoli zwiększa dawkę leku. Zaczyna od najmniejszych możliwych. My, psychiatrzy, jesteśmy bardzo ostrożni. Myślę, że to najostrożniejsi lekarze w całym tym, no, w całej grupie lekarzy. To właśnie psychiatrzy. Bo psychiatrzy zawsze miareczkują dawki, drobią, dlatego że zasada jest taka. Wybieramy najmniejszą skuteczną dawkę. Ale ona musi być skuteczna, prawda? Czyli jeśli
Tak.
nie jest skuteczna, to szukamy skutecznej. Dużo, dużo wiąże się z intuicją, ja myślę. To są osoby, które w ramach depresji są bardziej apatyczne, bardziej ospałe, prawda? Którym towarzyszą większe lub mniejsze zaburzenia snu. Są osoby, u których jest bardzo duży poziom napięcia, lęku. Wtedy też chcemy jakoś zredukować ten lęk, więc są też różne leki w tej chwili dostępne. I musimy przede wszystkim porozmawiać z rodzicami, z dzieckiem, z nastolatkiem, wyczuć sprawę, tak, jakie objawy dominują, których jest więcej, które być może są tymi, które w pierwszym rzędzie należałoby, prawda, zaadresować leczenie właśnie do takich, które na przykład zaburzenia snu, prawda, one potrafią bardzo, bardzo, bardzo pogorszyć stan i czasami wyrównanie snu daje zadziwiająco dobre efekty.
Czyli ty, Dorota, mówisz, bo są dwie rzeczy. Pierwsze, dlaczego cię pytam o ustawianie leków, bo czasami rodzice się poddają, mówią, to był zły psychiatra, bo nie trafił od razu. Albo, o Jezu, jakiego mieliśmy beznadziejnego lekarza, trzy razy zmieniał leki. No nie, no właśnie chodzi o
Nie.
to, żeby dostosować. Natomiast ponieważ ty mówisz o metaforach, to ja mam teraz metaforę w tym, jak ty mówisz. Wyobrażam sobie taką konsolę, Państwo też sobie wyobraźcie, w której regulujemy dźwięki, nie? I teraz
Okej, dobrze.
każdy z tych objawów, a mamy ich kilkanaście jednak, ma jakieś swoje natężenie. I teraz możemy mieć trójkę dzieci z depresją. Jedno ma znacznie większe natężenie stanu lękowego, drugie, tak jak powiedziałaś, na przykład apatii, nie? A trzecie właśnie nerwowości, co
Tak,
paradoksalnie
tak,
też jest
tak. Tak.
objawem depresji. I teraz to, co potrzebuje zrobić lekarz, to on nie ma jednoznacznej choroby pod tytułem depresja, tak jak grypa, tylko
Tak.
mówi, dobra, to poskalujmy, sprawdźmy, jak podciągniemy czy to zadziała. Nie, nie zadziałało. Dobrze, to może połączmy to jeszcze z tym, a może jednak to obniżmy. Na tym polega to ustawianie leków. Chcę to podkreślić, że to nie oznacza braku profesjonalizmu lekarza. To
Nie
oznacza
oznacza.
właśnie to, że my szukamy z największą możliwą ostrożnością, jak te kawałki, nie,
Tak.
poprzesuwać, żeby dać taki nastrój, którym dziecko powie, tak, jest dobrze, mogę wychodzić do życia.
Jest lepiej, prawda? Bo to też tak, ja mówiłam o tym kiedyś, że rzeczywiście jako psychiatra czasami boję się tego, że leki nie będą wystarczająco skuteczne, tak? Że nie dadzą takiej poprawy, jakiej bym się spodziewała, a nie, że zaszkodzą.
Tak.
Bo to są rzeczywiście, zaczynamy od małych dawek, próbujemy. Jednym pomaga to spektakularny, innym pomaga to trochę. Ja mówię zawsze, że nawet jeśli 30% objawów uda się złagodzić, to już jest coś, prawda? To jest już
Tak.
dużo. Tak? Jeśli zaświeci słońce, jednego dnia wszyscy mamy lepszy humor, i to jest trochę tak. Jeśli wpuścimy trochę lepszego nastroju, od razu to czujemy, prawda? Od razu to jest ważne. Dobieranie leków jest procesem. Jest procesem. Procesem, który wymaga cierpliwości. Nam psychiatrom też jest, no może powinnam mówić tylko za siebie, ale rozmawiam przecież z innymi psychiatrami
Tak.
i wiem, że wielu to mówi, że to, żeby rzeczywiście uzbroić się w cierpliwość, jest bardzo trudne, bo kiedy przeżywasz bezradność jako psychiatra, masz ochotę szybko działać, zrobić coś, prawda? Może tak, może tak, może tak. A tutaj czasami trzeba poczekać. Trzeba poczekać. I
Dobrze.
bardzo ważne jest, ten proces opiera się na współpracy, więc dlatego powiedziałam, że warto kogoś, komu ci zaufa i dać mu szansę, temu
Tak,
psychiatrze. Zmienianie
to prawda.
psychiatry, chodzenie od jednego do drugiego, niestety nie jest dobrym pomysłem, bo
Świetnie, że to
psychiatra
mówisz.
musi mieć informację zwrotną od pacjenta, jak się czuje, i musi tego pacjenta poznać. Tutaj jest
Tak.
to bardzo ważny element. Przy leczeniu może chorób tarczycy, prawda, czy leczeniu cukrzycy, czy innych chorób fizycznych nie jest aż tak ważne, chociaż również jest ważne,
Tak.
ale nie aż tak.
No bo ludzie to biologia, a nie matematyka. Jest trzeci element związany z lekami, który budzi bardzo duży niepokój rodziców, że leki na depresję uzależniają. Czy można się uzależnić od leku na depresję?
Nie, to jest mit. To jest mit, to jest lęk, to przesada. Owszem, są leki stosowane w psychiatrii, które mogą uzależnić. To są benzodiazepiny. To są bardzo popularne leki i używane paradoksalnie bardziej w pokoleniu obecnych rodziców, nastolatków.
Tak.
Prawda? Używane tak zupełnie często bez ograniczeń, jest mnóstwo ludzi uzależnionych, a nawet w tym starszym pokoleniu. Niektórzy są uzależnieni w taki sposób, powiedzmy, no jest dużo ludzi starszych, którzy biorą regularnie codziennie wieczorem, na przykład tabletkę, to nazwami będę operować, Lexopanu, Lorafenu,
Tak.
Xanaxu, Relanium.
Ale to
To
nie
są
są
takie.
leki, które ty dajesz nastolatkom, żeby było jasne.
Nie,
Tak.
nastolatkom nie. Nastolatkom nie daję. Chociaż są na pewno sytuacje, ale to są już pewnie poważniejsze sytuacje, gdzie dochodzi do konieczności leczenia szpitalnego. Różne leki są dawane. Czasami też dobrze dać te leki benzodiazepinowe, ale zawsze temu towarzyszy informacja. To już nie są te czasy, kiedy lekarz mówił, tam panu taką, to są takie rzeczywiście magiczne tablety. No szybko redukują lęki, napięcie. Tylko co z tego? One nie mogą być długoterminowo stosowane. Ale jest zawsze informacja. Benzodiazepiny są stosowane doraźnie albo w postaci takich, powiedzmy, kuracji. Czyli ja tak stosuję je, albo doraźnie, w sytuacjach na przykład napadu paniki, bardzo silnego, gdzie często dochodzi do wezwania karetki, pobytu na SOR-ze, prawda? Cała dzieje się taka skomplikowana akcja, która jest nieprzyjemna, prawda? I czasami jest konieczność zastosowania właśnie takiego leku, ale w formie doraźnej. No, ale wróćmy do antydepresantów. Antydepresanty nie uzależniają. Włączamy je do leczenia i potem możemy je odstawić. Często robimy tak, że jak jest już jakiś dłuższy okres dobrego samopoczucia, sprawdzamy, próbujemy leki odstawiać. Czasami to złe samopoczucie wraca, prawda?
I
Depresja
teraz
wraca.
uwaga, i tutaj wchodzi psychoterapeuta. No bo jeżeli będziemy robili tylko leczenie, a człowiek nie zacznie zmieniać historii związanej z mózgiem, no to jak odstawimy leki, to on wraca do tego, co było. Czyli ważne jest, żeby połączyć leczenie z psychoterapią albo psychoterapię z leczeniem, ale nie o tym chcę rozmawiać. Natomiast jest jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, Dorota. Czy może być tak, jak z Eutyroxem, że będę musiała brać leki na depresję do końca życia?
Tak, może być tak.
I to
Może
nie
być.
oznacza, że coś ze mną nie tak. To oznacza, że mam tak
Nie,
jak
to
chorą
oznacza.
tarczycę.
Tak, często takie porównania stosujemy właśnie. Są ludzie chorujący na nadciśnienie, prawda? Oni muszą brać leki zazwyczaj do końca życia. Zazwyczaj, bo są też różne sytuacje, prawda? Tak jak z Eutyroxem, to kontrolujemy, sprawdzamy. Czasami są sytuacje, w których lek można odstawić, tak? Ale zazwyczaj to są leki, które bierzemy do końca życia i wtedy, kiedy je bierzemy, nadciśnienie jest pod kontrolą, tak? Jest wyrównane, jest prawidłowe, ale robi to za nas lek. Gdybyśmy nie stosowali tego leku, to nadciśnienie to taki cichy zabójca, prawda? Prowadzi do niewydolności serca. Różne rzeczy się dzieją. My tego możemy nawet nie wiedzieć, a tam nam przerasta lewa komora, nasze serduszko musi włożyć znacznie więcej wysiłku w pompowanie krwi. I w rezultacie są po wielu latach różne powikłania. Podobnie z cukrzycą. Wymyślono pompy insulinowe, takie cudowne urządzenia, które dobierają dawkę insuliny do tego, co jemy, jak żyjemy, prawda? I dzięki temu ta cukrzyca jest, może być, no może nie idealnie, ale bardzo precyzyjnie wyrównana. I to jest ważne. I podobnie w leczeniu zaburzeń psychicznych. U nastolatków, zaczęliśmy rozmawiać o nastolatkach, prawda? Bo to jest taka specyficzna grupa, tutaj musi być i pacjenta, i rodziców,
Rodzica,
a
niestety,
rodzice
wielu
są też
rodziców są.
dwoje i mogą się różnić poglądem na ten temat. Bardzo często się z tym spotykam. No, dużo szkody robi taki, moim zdaniem, lęk rodziców przed lekami. Zdarzają się też osoby, które są psychotyczne, mają takie, nie wiem, czy tłumaczyć,
Nie,
na czym
zostawmy
polegają.
psychotyczne, bo ja bym.
Depresja, tak?
Bo to depresja, ale chętnie porozmawiam z tobą też o innych tematach. Natomiast chodzi o to, że chciałabym tu zatrzymać, jeśli słuchają nas rodzice, bo o to, czy leki się bierze do końca życia, zapytałam, bo mam też wielu dorosłych pacjentów, którzy mają sobie za złe, że może za mało robię, skoro muszę brać leki, no to jest po prostu choroba. Natomiast bardzo mi zabrzmiało to, co powiedziałaś, cichy zabójca. I teraz dla wielu rodziców, przyznanie się do tego, że dziecko jest chore, w głowach robi jakieś zamieszanie, to tak jak my byśmy coś zepsuli, albo jakbyśmy coś, no mówiąc brzydko, spieprzynili i boją się oceny społecznej. I teraz ja zawsze zadaję pytanie, a czy gdyby twoje dziecko zachorowało na raka, to też byś się bał, że to jest twoja wina? Tak? Po prostu choroba jest chorobą.
Tak.
I trzeba się nią zająć. To jest bardzo ważne, żeby przyznać, że to jest po prostu choroba jak każda inna, choć dotyczy głowy, to nie znaczy, że my zepsuliśmy jako rodzice. Są
Tak.
oczywiście czynniki środowiskowe, które powodują epizod czasami, czy stan depresyjny, czy kryzys, który my nazywamy epizodem depresyjnym, ale my dzisiaj rozmawiamy o chorobie. Więc drodzy Państwo, jeśli dziecko jest chore, to należy absolutnie pójść do lekarza. Ja wiem, że czasami jest trudno się dostać do lekarza, ale my dzisiaj rozmawiamy o rodzicach, którzy zapierają się i
Tak.
wypierają, że dziecko nie potrzebuje, bo najwyżej usłyszycie, że nie potrzebuje, a zdążymy przed śmiercią. To jest w ogóle cała idea naszej rozmowy: zdążyć przed śmiercią. I tylko powiem króciutko, skąd ty mi spadłaś z nieba? Bo w czwartek miałam wieczór autorski i uwaga, podeszła przyjaciółka Doroty, która mówi: jestem psychoonkologiem i prowadzę warsztaty, jak rozmawiać z pacjentami na podstawie twojej książki Mądra Bliskość. Ja mówię: kurczę, a znasz może jakiegoś świetnego psychiatry, z którym mogła porozmawiać? Ona mówi: tak, moja przyjaciółka Dorota, na pewno chętnie z tobą porozmawia. Ja mówię: matko, ale zobacz, a my dzisiaj rozmawiamy o tym, nie? Rak,
Niesamowite.
depresja zabija, a ja miałam takie ciary, bo sobie myślę, to chyba dlatego był w ogóle ten wieczór autorski, żebyśmy my się poznały. Naprawdę, to było tak niezwykłe i tak poruszające, że no jakoś tak, że moje prośby o to, żeby pomóc, zostały wysłuchane.
Dla mnie to też był dar z nieba. Ponieważ my z Ewą, właśnie tą moją przyjaciółką, onkolożką, psychoonkolożką, często podsyłamy Twoje filmiki sobie nawzajem i dyskutujemy o nich.
Czyli
Także znamy
kosmos
Cię już od
żyje.
dawna, Agnieszko.
Tak. No i chyba po to to wszystko jest. Co byś chciała, z czym byś chciała zostawić rodziców? Jeżeli mówimy, dziecko potrzebuje leków, to takie zdanie, dwa zdania, które by najbardziej miały wybrzmieć. Co jest dla ciebie ważne jako lekarza psychiatry?
No, chciałabym zachęcić, żeby się nie bać psychiatrów.
O.
Psychiatrzy to też ludzie. Psychiatrzy to ludzie, którzy mają
Mhm.
dzieci też,
A.
prawda? Borykają się z różnymi kłopotami. Jak my wszyscy. Mają trudności z dziećmi, mają trudności czasami też i w swoim życiu. Czasami przechodzą różne epizody depresyjne, także znają to. Nie jest tak, że to dzieci ktoś, jest katedra i wypowiada się na temat tego, jak inni rodzice, właśnie tak jak mówiłaś, zepsuli swoje dziecko. Nie. Więc nie bójcie się oceny, nie bójcie się psychiatrów, nie bójcie się tego, że od razu wasze dziecko dostanie mnóstwo leków, prawda? To będzie dialog i z dzieckiem, i z wami. To będzie też takie wnikliwe zastanowienie się, czy te leki są potrzebne, w jakim stopniu, jakie. To będzie proces. Co jeszcze chciałabym powiedzieć? No myślę, że to jest najważniejsze, żeby się nie bać, żeby spróbować. I że, ja tak jak mówiłaś o osobach, które muszą całe życie, prawda, są osoby, które mają nawracające zaburzenia depresyjne, ale żeby stwierdzić, że ktoś ma te nawracające zaburzenia depresyjne, to musi, jest takie też kryterium, prawda, że w ciągu pewnego czasu tych epizodów depresyjnych musi być kilka. Wtedy dopiero się na taki krok decydujemy. Natomiast u nastolatków, moim zdaniem, ja mam takie podejście, że wszystkie diagnozy muszą zostać i tak potem zweryfikowane, prawda? Później już, jak dziecko dorasta, bo to jest okres dynamiczny, zmiany są po prostu na każdym możliwym poziomie, zmiany ciała, zmiany psychiczne, zmiany w relacjach, a jeszcze na to się nakłada, prawda, to, że całe otoczenie rówieśnicze, też każdy przechodzi te zmiany,
Tak.
więc ludzie do ciebie pasują na jakimś etapie, na innym etapie przestają do ciebie pasować, ktoś inny bierze to do siebie. Też jest jeden z czynników, prawda, dla których te depresyjne
Tak.
one mogą się rozwijać. No więc jakby to jest wszystko układ dynamiczny i nie bójmy się tego. Taki epizod o niczym nie przesądza, ale leczenie może pomóc zbudować naprawdę taką zdrową tożsamość. To jest jednym z ważnych zadań rozwojowych właśnie ludzi w wieku nastoletnim, nie opartą na tym, że jestem, że utożsamiam się ze swoją depresją.
To jest ważne, co mówisz. My o tym
Dobry bagaż
piszemy,
w życiu.
my też o tym piszemy w książce Nastolatek potrzebuje wsparcia, zrozum swoje dziecko i bądź po jego stronie. Tam pięknie Robert Bielecki pokazuje te historie związane z mózgiem. Natomiast ja kończąc, chciałabym powiedzieć, że no właśnie, ty, mam nadzieję, że wszystkim, którzy nas słuchają, przepięknie łamiesz stereotyp dotyczący psychiatry, mianowicie pokazujesz psychiatrę, który rozumie, który jest w dialogu, który tłumaczy i który towarzyszy.
To
I
towarzyszy.
naprawdę bardzo wielu jest takich psychiatrów. Zobaczmy, że po drugiej stronie jest człowiek, drodzy Państwo, któremu szalenie zależy też na dobru waszego dziecka. Tylko, że ten psychiatra nie pomoże, póki wy nie zdejmiecie sobie swojego lęku przed pójściem tam, do czego mam nadzieję. Zachęciłyśmy razem. Dziękuję Ci, Dorota, bardzo za spotkanie.
Dziękuję i
Dzięki.
pozdrawiam.